Żukow zgodził się skwapliwie. Opuszczało go napięcie, lęk towarzyszący spotkaniom ze Stalinem, ale wzbierało uczucie ogromnego ciężaru, jakim była świadomość, że za kilkanaście dni będzie musiał poprowadzić swoje wojska do szturmu na Berlin. Z drugiej strony marzył, że to on zapisze się w historii świata jako zdobywca Berlina, człowiek, który zakończył II wojnę światową w Europie. Byłoby to najpiękniejsze ukoronowanie życia żołnierza. 1 kwietnia Koniew przybył na Kreml. Już podczas pierwszego spotkania wyjawił, jak bardzo zależy mu na dojściu do Berlina. Towarzyszu Stalin, mówił, odpowiadając na pytanie o to, czy będzie musiał przegrupować wojska. Wszelkie niezbędne kroki zostaną podjęte. Przegrupujemy się na czas, by zdobyć Berlin. Stalin wyznaczył dowódcom frontów bardzo krótki termin, 48 godzin na przygotowanie planów zdobycia Berlina. 3 kwietnia obydwaj przedstawili plany. Żukow zdecydował się skierować do głównego uderzenia 4 armie ogólnowojskowe, 2 armie pancerne. Łącznie z siłami 2 rzutu 1 frontu białoruskiego wysyłał do walki 768 100 żołnierzy. Natarcie miała poprzedzić nawała ogniowa 11 000 dział prowadzona przez 30 minut. Koniew dysponował mniejszymi siłami. Przewidywał, że rzuci do walki 3 armie ogólnowojskowe i 2 dywizje pancerne, 511 700 żołnierzy, ale rozpaczliwie potrzebował uzupełnień. Stalin zaakceptował plany przedstawione przez dowódców, ale nie zamierzał dawać Żukowowi uprzywilejowanej pozycji. Kreśląc na mapie linię rozgraniczenia frontów Koniewa i Żukowa, doprowadził ją tylko do miejscowości Lübben, położonej około 60 km na południowy wschód od Berlina. Powiedział przy tym: w razie stawiania przez nieprzyjaciela zaciętego oporu na wschodnich podejściach do Berlina i ewentualnego zahamowania natarcia 1 frontu białoruskiego, to jest frontu Żukowa, 1 front ukraiński, front Koniewa, ma być gotów do wykonania uderzenia armiami pancernymi na Berlin od południa. Tego samego dnia wieczorem obydwaj dowódcy pojechali na lotnisko, skąd polecieli do swoich kwater. Rozpoczynała się najważniejsza operacja II wojny światowej w Europie. Operacja, po której miała przestać istnieć Trzecia Rzesza. Ostatnia bitwa. Światło wydobywające się ze szczelin osłon reflektorów ledwo oświetlało leśną drogę. Jednakże kierowca jeepa, trzęsącego się niemiłosiernie na wybojach, z kocią zręcznością wymijał największe rozpadliny. Warto by go zatrzymać, gdy będę w Berlinie, pomyślał Żukow, z uznaniem przyglądając się wyczynom młodego kierowcy. Daleko jeszcze do Czujkowa? Zapytał. Około 5 kilometrów, towarzyszu marszałku, odpowiedział kierowca, nie odwracając wzroku od niebezpiecznej drogi. Ale wkrótce powinniśmy wyjechać na asfalt, będzie szybciej. Żukow odsłonił rękaw munduru i spojrzał na zegarek. Za kilkanaście minut powinni dotrzeć do punktu obserwacyjnego dowódcy 8 Armii Gwardii generała Czujkowa. Zadecydował, że atak rozpocznie się o godzinie 3. Doświadczenie podpowiadało mu, że jest to czas najlepszy, gdy żołnierze nieprzyjaciela są najmniej przygotowani do odparcia ataku i najłatwiej dają się zaskoczyć. Liczył, że nawała ogniowa zmiecie stanowiska obrony. Na niewielkim odcinku frontu zgromadzono 1150 czołgów i dział pancernych i 14628 dział i moździerzy oraz 1531 wyrzutni rakietowych. Ogniowa burza miała oszołomić nieprzyjaciela, zniszczyć jego linie obronne, zmusić oddziały przygotowane do obrony do dalekiego odwrotu. Żeby zwiększyć efekt, Żukow zaplanował zastosowanie jeszcze jednego niekonwencjonalnego środka. Po drugiej stronie Odry stały wojska grupy Armii Wisła, dowodzone przez generała pułkownika Gotarda Heinrichiego, starego, doświadczonego oficera, który w styczniu 1942 roku dowodził 4. Armią pod Moskwą. Dobrze poznał rosyjską technikę ataku i dlatego, gdy Rosjanie szykowali się do natarcia, Heinrichi wycofywał swoich żołnierzy na drugą linię, aby radzieckie działa niszczyły puste transzeje i okopy. Nazywał to biciem w pusty worek. 15 kwietnia, analizując w swojej kwaterze w Schönwalde raporty wywiadu, doszedł do wniosku, że wojska radzieckie rozpoczną szturm następnego dnia we wczesnych godzinach porannych. Natychmiast rozkazał generałowi Teodorowi Busse, dowodzącemu 9. Armią, aby wycofał swoich żołnierzy na drugą linię obrony. W nocy z 15 na 16 kwietnia transzeje i okopy, w które Rosjanie wycelowali działa, były puste. Do godziny 3 pozostały jeszcze 3 minuty, gdy Żukow i towarzyszący mu członek Rady Wojennej Frontu, generał Tielegin, wyszli z ziemianki, gdzie pili herbatę i skierowali się na punkt obserwacyjny. Żukow przełamał początkową niechęć, jaką czuł do tego oficera i chętnie przebywał w jego towarzystwie, ceniąc dowcip i zdrowy rozsądek generała. Punktualnie o godzinie 3 wysoko poszybowały 3 zielone rakiety, dając sygnał do rozpoczęcia przygotowania artyleryjskiego. Wnet niebo rozbłysło, jakby rozświetlone wiosenną burzą, a po chwili dał się słyszeć głuchy i długotrwały grzmot. Przycichło na moment, aż nowy błysk rozświetlił ciemności. Potem wszystko już zlało się w jeden nieustający huk. Jasność, którą rozświetlały wybuchające pociski, zamieniła się w czerwoną łunę. Fala pożarów, wzniecona eksplozjami, ogarniała lasy i wsie z prędkością biegnącego człowieka. Po kilkunastu minutach gorące powietrze niosące swąd spalenizny, piasek, kurz, popiół i płonące szmaty dotarło do radzieckich okopów. Tam artylerzyści z otwartymi ustami, oszołomieni dymem prochowym i hukiem wystrzałów, jak w gorączce ładowali pociski i wysyłali je w stronę niemieckich stanowisk. Stamtąd nie padł ani jeden strzał. Żukow był zadowolony. Brak aktywności nieprzyjaciela uznawał za wynik celnego ognia, który zniszczył stanowiska obronne i wypłoszył ich załogi. Po półgodzinnej kanonadzie na niebie rozpaliły się tysiące różnokolorowych rakiet. I wtedy stało się coś dziwnego. Nad linią frontu rozbłysły jasno-niebieskie smugi, które rozżarzały się z sekundy na sekundę. To 140 reflektorów lotniczych ustawionych w odstępach 200-metrowych oświetlało stronę nieprzyjacielskich okopów. W jaskrawym blasku znikały sylwetki żołnierzy i czołgów, które wyrwały się z okopów i podążały ku niemieckim liniom obronnym. Żukow patrzył z dumą na to widowisko, pewny, że niemieccy żołnierze, z których niewielu mogło przeżyć straszliwą nawałę radzieckiej artylerii, oślepieni światłem reflektorów, nie będą już mieli sił, aby oprzeć się pancernemu walcowi, który ruszył w stronę wzgórz Zelowskich. Jednakże pierwsze godziny walki przekonały go, że się pomylił. Tempo natarcia zaczęło słabnąć. Niemieckie oddziały, bezpiecznie schowane przed pociskami w okopach drugiej linii, powróciły na wysunięte stanowiska. Zbliżające się do nich radzieckie czołgi wytracały impet na świetnie przygotowanych stanowiskach dział przeciwpancernych. Niezwykle skuteczne armaty kalibru 88 mm, niszczyciele czołgów i żołnierze z pancerfaustami zbierały straszne żniwo wśród nacierających wozów. Co to do diabła znaczy? Dlaczego twoje oddziały ugrzęzły? Żukow wrzasnął na generała Czujkowa, gdy tylko ten zameldował o skuteczności niemieckiej obrony. Towarzyszu marszałku, spokojnie odpowiedział Czujkow, nie ma znaczenia, czy zostaliśmy przygwożdżeni na krócej czy dłużej. Ofensywa już zwyciężyła. Obrona niemiecka stężała i na chwilę nas zatrzymali. Żukow wiedział, że tamten miał rację. Ogrom środków, które zgromadzono do tej operacji, dawał pewność, że wcześniej czy później obrona niemiecka zostanie przełamana. Tylko pierwszego dnia radzieckie armaty wystrzeliły 2450 wagonów pocisków. Samoloty wykonały 6550 nalotów. Ale dla Żukowa największe znaczenie miało zdobycie Berlina, zanim zrobi to Koniew. On, który służył przez całą wojnę w najtrudniejszych miejscach Wielkiego Frontu, nie mógł dopuścić do tego, by czerwoną flagę zatknęli żołnierze innego dowódcy. 18 kwietnia obrona na wzgórzach Zelowskich została przełamana. Tymczasem na południu, gdzie niemiecka obrona była słabsza, Koniew odnosił sukcesy, które bardzo niepokoiły Żukowa. Trzecia Armia Pancerna Gwardii generała Rybałkowa zdobyła Cossen i w błyskawicznym tempie zbliżała się do Berlina. Teraz aktualne stało się pytanie, czyje wojska pierwsze dojdą do punktu uznanego za centrum Berlina, do Reichstagu. Obydwaj konkurenci mieli równe szanse, ale ostateczną decyzję podjął Stalin. W rozkazie numer 11074, wydanym 23 kwietnia, podzielił Berlin między dwa fronty. Linia podziału między wojskami Żukowa i Koniewa biegła zaledwie w odległości 200 metrów na zachód od Reichstagu, który znalazł się w strefie wojsk Żukowa. Jemu przypadła najwyższa nagroda. Rankiem 3 maja marszałek w towarzystwie kilku oficerów, prowadzeni przez syna Wilhelma Pika Artura, który dobrze znał Berlin, wyruszyli w stronę Reichstagu. Stalin dał mu satysfakcję dojścia do miejsca, o którym Żukow marzył. Kilka dni później pozwolił mu zakończyć wojnę w Europie. 7 maja zatelefonował do marszałka. Dzisiaj w mieście Reims Niemcy podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji, powiedział. Główny ciężar wojny dźwigał na swych barkach naród radziecki, a nie sojusznicy. Dlatego też akt kapitulacji musi być podpisany w obecności naczelnych dowództw wszystkich krajów koalicji antyhitlerowskiej, a nie w obecności przedstawicieli Naczelnego Dowództwa Wojsk Sojuszniczych. Ceremonia w Reims we Francji dotknęła Stalina do żywego. Tam 7 maja w nocy o godzinie 1:41 generał Alfred Jodl podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji. Ze strony aliantów zachodnich podpis złożył szef sztabu głównodowodzącego wojskami alianckimi generał Walter Biddle Smith, a ze strony radzieckiej generał-major Iwan Susłoparow. W dokumencie przewidywano zakończenie działań wojennych 8 maja o godzinie 21:01. Opóźnienie wynikało z trudności, które napotykało dowództwo wojsk niemieckich w przekazaniu decyzji o kapitulacji do oddziałów rozrzuconych w Niemczech, a pozbawionych łączności z kwaterą główną. Stalin na wieść o zakończeniu wojny w Reims zatelefonował do szefa sztabu artylerii generała Woronowa. Któż to jest ten słynny generał artylerii Iwan Susłoparow? Nie czekał jednak na odpowiedź, przerwał bełkoczącemu Woronowowi. Nie zadbaliście o właściwą edukację swoich ludzi. Generał Susłoparow zostanie odwołany do Moskwy i surowo ukarany. Wbrew tej zapowiedzi Susłoparow, choć rzeczywiście odwołany do Moskwy, uratował życie, gdyż zabicie go stawiłoby Rosjan w niezręcznej sytuacji. Woleli zrobić dobrą minę do złej gry i uznać dokument z Reims za wstępny protokół. Jednakże cofnąć biegu wydarzeń już się nie dało. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman na wieść o podpisaniu kapitulacji w Reims zaproponowali, by 8 maja szefowie rządów złożyli oświadczenie o zwycięstwie nad Niemcami. Stalin zaprotestował, argumentując, że walki jeszcze trwają. Zaproponował złożenie takiego oświadczenia 9 maja. Churchill odpowiedział pierwszy: odroczenie mojego oświadczenia o 24 godziny, jak pan proponuje, będzie dla mnie niemożliwe. Prezydent Truman stwierdził 8 maja w liście do ambasadora Andrija Gromyki: proszę pana o powiadomienie marszałka Stalina, że jego pismo do mnie doszło do Białego Domu dzisiaj w nocy o godzinie 1:00. Jednakże gdy list dotarł do mnie, przygotowania były zaawansowane tak dalece, że rozpatrzenie sprawy przesunięcia terminu ogłoszenia przeze mnie wiadomości o kapitulacji Niemiec okazało się niemożliwe. Stalinowi udało się jedynie wytargować od sojuszników uznanie aktu z Rens za prowizorium kapitulacyjne i zgodę na podpisanie właściwego aktu 8 maja w Berlinie. Umówiliśmy się z sojusznikami, mówił Stalin w rozmowie telefonicznej z Żukowem, że podpisanie aktu w Rens będzie traktowane jako wstępny protokół kapitulacji. Jutro do Berlina przybędą przedstawiciele Naczelnego Dowództwa Niemiec, a także Naczelnego Dowództwa Wojsk Sojuszniczych. Reprezentowanie radzieckiego Naczelnego Dowództwa powierza się wam. 8 maja o godzinie 23:45 do gmachu Szkoły Saperów w berlińskiej dzielnicy Karlshorst przybyli przedstawiciele aliantów. Brytyjski marszałek lotnictwa Arthur Tedder, amerykański generał Karl Spad, francuski generał Jean de Lattre de Tassigny. Z Flensburga dowieziono byłego szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, feldmarszałka Wilhelma Keitla, naczelnego dowódcę marynarki wojennej, admirała Hansa Friedenburga i generała pułkownika lotnictwa Stumpfa. Otwarcie ceremonii podpisania aktu kapitulacji przypadło marszałkowi Żukowowi. Wojna w Europie została ostatecznie zakończona. Krótki czas chwały. Niedzielny poranek 12 sierpnia 1945 roku był w Moskwie wyjątkowo upalny. Z tego też względu marszałek Żukow, śpieszący na wielką paradę z okazji Narodowego Dnia Sportu, zdecydował się założyć biały mundur. Co prawda speszył go trochę widok generała Dwighta Eisenhowera, który wszedł na plac czerwony w polowym mundurze, ale nikt nie zwrócił na ten drobiazg uwagi. 20 000 ludzi owacyjnie witało amerykańskiego generała, choć prasa niewiele miejsca poświęcała jego pobytowi w Moskwie. A informacja o udziale w odświętnej paradzie została podana w mało widocznym miejscu na kolumnach stołecznych gazet. A jednak Moskwianie oczekiwali na tego człowieka będącego dla nich legendą. Szedł, uśmiechając się nieśmiało, wzdłuż długiego szpaleru ludzi wiwatujących na jego cześć. Obok niego postępował ambasador Averell Harriman, a pół kroku z tyłu szedł Żukow, któremu przypadła rola gospodarza podczas pobytu amerykańskiego generała w Związku Radzieckim. Weszli na podwyższenie tuż obok głównej trybuny na Placu Czerwonym, gdy podszedł do nich generał Antonow. Generalissimus zaprasza pana na główną trybunę, zwrócił się do Eisenhowera. Generalissimus powiedział, że jeżeli zechciałby pan przyjść, to zaprasza również dwóch pana towarzyszy, jeżeli chciałby pan ich przyprowadzić. Ambasador Harriman nachylił się do ucha Eisenhowera. Nigdy w historii Związku Radzieckiego nie zapraszano obcokrajowca na główną trybunę, powiedział wyraźnie zdziwiony. Wobec tego, panie ambasadorze i panie generale, Eisenhower zwrócił się do Harrimana i generała Johna Deana, szefa amerykańskiej misji wojskowej. Chodźmy. Po kilku minutach stanęli obok Stalina, który bardzo serdecznie powitał amerykańskich gości i ruchem ręki przywołał Żukowa, trzymającego się o kilka kroków z tyłu. Marszałek Żukow był ewidentnie wielkim faworytem generalissimusa, zanotował w pamiętniku Eisenhower. Żukow uczestniczył w każdej rozmowie, którą prowadziłem ze Stalinem, a obydwaj zwracali się do siebie w sposób zażyły i serdeczny. Było to dla mnie bardzo sympatyczne ze względu na wiarę w przyjaźń i współpracę z marszałkiem Żukowem. Eisenhower wyciągał błędne wnioski, gdyż opierał się na czysto zewnętrznych oznakach. Żukow był członkiem Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec, naczelnym dowódcą radzieckich wojsk okupacyjnych i szefem lokalnej administracji. Skupiał w swoim ręku niemalże dyktatorską władzę. Były to stanowiska szczególnie istotne w powojennych miesiącach i na tej podstawie amerykański generał oceniał, że Żukow jest bliskim współpracownikiem Stalina. Do głowy mu nie przychodziło, że dni radzieckiego marszałka są policzone. Nic nie zapowiadało niebezpieczeństwa. 1 stycznia 1946 roku na pierwszej stronie Krasnej Zvezdy zamieszczono wielką fotografię Stalina w mundurze. Tuż za nim stał uśmiechnięty Żukow, a po drugiej stronie Woroszyłow, Rokossowski, Koniew, Budionny, Timoszenko i inni. Tytuł głosił: ludzie radzieccy z radością i entuzjazmem wysuwają swoich najlepszych synów na kandydatów na posłów do Rady Najwyższej ZSRR. Poniżej zamieszczono przemówienie inżyniera z zakładów optycznych. Ludzie radzieccy doskonale znają sławnego przywódcę marszałka Georgija Konstantynowicza Żukowa. Jego nazwisko jest związane z licznymi wielkimi zwycięstwami Armii Czerwonej. Rosnąca sława marszałka nie mogła się podobać Stalinowi. Zaczął się obawiać najwyższych dowódców, gdyż oni przestali bać się jego. Strach, jaki sparaliżował kadrę oficerską w okresie Wielkiej Czystki, z biegiem lat wojny zaczął słabnąć. Ustępował miejsca poczuciu własnej siły, znaczenia, popularności wśród żołnierzy. Oficerowie, którzy przed wojną obawiali się wyrażać jakąkolwiek ocenę, nawet w towarzystwie najbliższych zaczęli otwarcie krytykować decyzje władz partyjnych, a nawet samego Stalina. Przez wiele lat wpajano im, że za granicami Związku Radzieckiego panuje głód, że chłopi umierają w nędznych lepiankach, gdyż gospodarując na niewielkich poletkach nie mogą wyżywić rodzin, że robotnicy żyją w norach, do których wracają po kilkunastu godzinach zabójczej pracy u kapitalistów. Aż tu nagle wojenne drogi zaprowadziły ich do Polski, Czechosłowacji, na Węgry, do Niemiec. Zobaczyli wsie, w których nie było lepianek z mrącymi z głodu chłopami. Ujrzeli społeczeństwa lepiej zorganizowane, bogatsze, dostatniej żyjące. Pozostawienie spraw swojemu biegowi groziło wybuchem, który mógł zmieść dyktatora, i Stalin doskonale rozumiał to niebezpieczeństwo. Postanowił zastosować metodę sprawdzoną w roku 1937, pokazać swoją siłę, uderzając w najwyższego oficera, najbardziej popularnego w wojsku i społeczeństwie, zwycięzcę z Berlina, w Żukowa. Zniszczyć go, aby inni, widząc, jak spada głowa wielkiego człowieka, struchleli przed potęgą dyktatora. Wówczas sparaliżowani strachem daliby się złapać jeden po drugim, nawzajem oskarżaliby się i dostarczali dowody winy. W którym momencie Stalin wybrał Żukowa na swoją ofiarę? Prawdopodobnie było to na posiedzeniu biura politycznego WKPB 24 maja 1945 roku. Stalin, upojony zwycięstwem, zadał najwyższym dowódcom pytanie o to, co sądzą o nadaniu mu stopnia generalissimusa. Żukow nie zastanawiał się długo nad odpowiedzią. Powinniśmy pamiętać, że tytuł generalissimusa noszą tak odrażające indywidua jak Franco i Chiang Kai-shek, wypalił nagle. Stalin zamilkł na dłuższą chwilę. Nie podjął dyskusji, a na jego twarzy widać było wściekłość. Żukow popełnił niewybaczalny błąd. Uraził dyktatora do żywego. Stalin nigdy nie zapominał zniewag. Mógł odłożyć zemstę na rok albo 10 lat, ale się mścił. Widzieliście sami, towarzyszu Stalin, jak ludzie się zmieniają, powiedział Andrzej Żdanow, gdy następnego dnia przyszedł do Stalina, by pożegnać się przed wyjazdem do Leningradu. Ja sam z trudem poznaję Żukowa, choć myślałem, że wiem o nim wszystko. Poznaliśmy się przecież w najtrudniejszych chwilach w Leningradzie, gdy faszyści już zaglądali do miasta. Stalin słuchał z zaciekawieniem. Wydawałoby się, że to doskonały oficer, doświadczony frontowiec, zdyscyplinowany, a nie wiadomo, kiedy takiemu przyjdzie do głowy sięgnąć po władzę, mówił dalej Żdanow. Nienawidził Żukowa, gdyż ten wielokrotnie wykazał mu niekompetencje w czasie obrony Leningradu, we wrześniu 1941 roku. Macie jakieś informacje? Zainteresował się Stalin. No, gdybym miał, to natychmiast bym was poinformował i nie omieszkam tego zrobić. Szybko jednak zmienił temat i mówił dalej o działaniach podejmowanych w związku z wywrotowymi tendencjami, jakie dostrzegł w leningradzkim środowisku kulturalnym. Stalin wiedział o wojennym konflikcie Żukowa i Żdanowa, ale był przekonany, że za informacją o ambicjach marszałka kryje się coś więcej niż tylko zadawniona nienawiść. Coraz częściej dochodziły go słuchy, że Żukow uważa się za zwycięzcę II wojny, że skupia dookoła siebie oddanych mu całkowicie oficerów, że zabiega o popularność na Zachodzie. Jesień była najpiękniejszą porą roku w Kuncewie, gdzie Stalin przebywał w swojej daczy, jednopiętrowym drewnianym domu wśród lasów, kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy. Tego roku mrozy się opóźniały, utrzymywała się piękna jesienna pogoda i Stalin często wyjeżdżał do Kuncewa. Wielki czarny ził skręcił z szerokiej podmoskiewskiej szosy w las. Żołnierze stojący na poboczu zasalutowali, ale pasażerowie samochodu nie zwrócili na nich uwagi, zajęci rozmową. Ławrentii, wyrasta nam nowy przywódca Związku Radzieckiego. Stalin patrzył bacznie na twarz szefa NKWD Ławrentija Berii. Żdanow, Bułganin i paru jeszcze innych powiadają, że marszałek Żukow poczuł się w Berlinie bardzo pewnie. To prawda, Koba, skwapliwie przytaknął Beria. Był jednym z niewielu ludzi w Związku Radzieckim, któremu wolno się było zwracać do Stalina po imieniu. Prawda, moi ludzie informują o zbyt częstych kontaktach Żukowa z Eisenhowerem. Wydawało mi się, że tak doświadczony w polityce człowiek, jakim jest Żukow, powinien właściwie zrozumieć brak mojej zgody na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Stalin mówił o zaproszeniu Żukowa przez prezydenta Trumana do złożenia wizyty w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza, że już podczas startu samolotu chcieli uzyskać kompromitujące materiały, podjął temat Beria. Niewykluczone, że zmusiliby go do pozostania w Stanach Zjednoczonych. Zaproszenie prezydenta Trumana do odwiedzenia USA przekazał Żukowowi generał Eisenhower. Stwierdził wówczas, że radzieccy piloci nie mają doświadczenia w lotach nad Atlantykiem i zaproponował, żeby Żukow odbył podróż jego samolotem C-54 Sunflower. Marszałek po uzyskaniu wstępnej zgody Stalina przyjął zaproszenie i poprosił, aby generałowie Eisenhower i Clay towarzyszyli mu w podróży. Rychło się okazało, że żaden z nich nie może opuścić Europy. Wówczas Żukow poprosił, żeby towarzyszył mu syn Eisenhowera, John. W generalskim samolocie i z generalskim synem przy boku będę się czuł absolutnie bezpiecznie, żartował Żukow. Beria, któremu pomysł podróży do Stanów Zjednoczonych nie podobał się od samego początku, uważał, że kabina w samolocie będzie naszpikowana aparaturą podsłuchową, a w czasie wielogodzinnej podróży Amerykanie bez trudności wydobędą od marszałka, który nie stronił od alkoholu, interesujące ich wiadomości. Ostatecznie Stalin cofnął zgodę i Żukow poinformował Eisenhowera, że ze względu na chorobę musi odłożyć wizytę. Co prawda kilka dni po tej odmowie Eisenhower spotkał Żukowa na posiedzeniu Rady Sojuszniczej, ale uprzejmie zauważył, że marszałek rzeczywiście źle wygląda. Samochód zatrzymał się przed domem. Z ganku wybiegł pułkownik Łozgaczow, szef ochrony Kuncewa, otworzył drzwi i stanął na baczność. Ostatnio widzieli się 7 listopada na przyjęciu w Berlinie z okazji Święta Rewolucji, powiedział Stalin, gdy tylko wysiedli i ruszyli w stronę domu wąską, wyżwirowaną alejką. Lubił się chwalić informacjami, które uzyskiwał z innych niż Beria źródeł. Tym razem Beria nie dał się zaskoczyć. Otrzymałem dokładny raport w tej sprawie, odparł. Weszli na ganek, gdzie usiedli za długim, prostym stołem. Beria schylił się i steczki, którą położył przy nogach krzesła, wyjął kilka kartek. Nie wyjaśniał, w jaki sposób otrzymał stenogram rozmowy, w której uczestniczyli Żukow z żoną, Eisenhower i tłumacz, ale wydawało się oczywiste, że były to zeznania tłumacza lub zapis na taśmie magnetofonowej, rejestrującej każde słowo, które padło w saloniku budynku radzieckiej misji w Berlinie. Stalin wyciągnął rękę i przez kilka minut w milczeniu studiował stenogram. A to łajdak, powiedział po chwili. Kuty na cztery nogi. Komunizmem się zasłania. Beria wiedział doskonale, czego dotyczyła uwaga Stalina. W czasie rozmowy Żukow przekonywał Eisenhowera, że kapitalizm odwołuje się do egoizmu człowieka. Komunizm zaś stara się wyrobić w obywatelu poświęcenie dla wielkiego narodowego kolektywu, którego jest cząstką. Nie wspomniał jednak ani słowem o Stalinie i nie zganił Eisenhowera, gdy ten potępił wszystkie systemy umożliwiające rozwój dyktatury. Poskarżył się natomiast na niesprawiedliwość amerykańskiej prasy. Proszę, oto pan Walter Kerr, wasz korespondent w Moskwie, napisał, że moja żona jest wyższa ode mnie. Żukow był bardzo dotknięty fałszywą informacją. Wstań, zwrócił się do żony. Proszę popatrzeć, czy jest wyższa? Teraz pan widzi, jakie kłamstwa publikują wasi dziennikarze. Poza tym napisał, że mamy dwóch synów i córkę. Nie mamy synów, tylko dwie córki. A niedawno w waszych gazetach ukazały się artykuły przedstawiające towarzysza Stalina w niekorzystnym świetle. Czytając ten fragment stenogramu, Stalin obruszył się ponownie. Nie podobało mu się, że marszałek zajmuje się takimi sprawami. Gdyby taka publikacja o panu ukazała się w rosyjskim czasopiśmie, dopilnowałbym, aby ono natychmiast przestało istnieć, zostałoby zniszczone. A pan co ma zamiar zrobić? Dureń, syknął przez zęby Stalin. Od takich spraw jest Gromyko, ambasador ZSRR w Waszyngtonie. Eisenhower nie miał kłopotów z odpowiedzią na uwagę Żukowa. Wyjaśnił, że w Stanach Zjednoczonych prasa jest niezależna, a potęga amerykańska opiera się na mechanizmach, które zapobiegają dyktaturze. Żukow nic nie odpowiedział. Stalin odłożył kartki. Myśli, że jest już obrońcą Związku Radzieckiego, skwitował lekturę. Jak przywołać go do porządku? Trzeba dać ludziom do zrozumienia, że Żukow nie korzysta z twojego poparcia. To powinno wystarczyć. Resztę zostaw mnie. Stalin skorzystał z tej rady. Nie uwzględnił jednak faktu, że wojna bardzo zmieniła ludzi. Trzeba zwołać naradę najwyższych dowódców, aby przedstawić wątpliwości co do szczerości działań marszałka Żukowa. Gdy towarzysze przekonają się, że Żukow utracił zaufanie i poparcie kierownictwa partii, nie będzie większych kłopotów z pozbyciem się go. Stalin postanowił skorzystać z metody, którą z powodzeniem stosował w latach 30. Jeśli któryś z najwyższych oficerów popadł w niełaskę, to tworzyła się dookoła niego próżnia. Odsuwali się najbliżsi współpracownicy i przyjaciele. Łatwo było złamać takiego człowieka. Stalin nie wątpił, że podobnie będą się miały sprawy z Żukowem, gdy jego otoczenie i najwyżsi oficerowie się dowiedzą, że marszałek nie jest już pupilem dyktatora. Nie mylił się. Oficerowie zebrani w gabinecie Stalina w milczeniu wysłuchali słów dyktatora, który o swoim najwierniejszym dowódcy mówił, że przypisuje sobie wszystkie zwycięstwa i w sposób oczywisty obniża rolę naczelnego dowództwa. Potem zabierali głos. Jeden po drugim potwierdzali zarzuty Stalina i występowali mniej lub bardziej ostro przeciwko Żukowowi. Dyktator, słuchając wystąpień tych ludzi, był zadowolony. Nie zawiedli go. Oddawali mu najlepszego ze swojego grona, nie wiedząc, że gdy spadnie jego głowa, bardzo szybko polecą ich głowy. Pierwsza runda. Georgiju, niedobre wiadomości z Moskwy. Generał Tielegin zamknął za sobą drzwi prowadzące z sekretariatu do gabinetu Żukowa. Przeszedł szybko kilka metrów, które dzieliły drzwi od biurka i usiadł na jednym z dwóch fotelików. Co znowu? Żukow zdjął okulary i z zaciekawieniem patrzył na przyjaciela. Słowa, z jakimi Telegin wszedł do gabinetu, nie przestraszyły go. Wczoraj na Kremlu odbyła się narada najwyższych dowódców. Telegin przerwał, czekając na efekt tych słów. Nie sądzę, żeby było tam coś ważnego, skoro Stalin nie zaprosił mnie. Spokojnie odpowiedział Żukow. No właśnie, Telegin przeszedł do sedna. Stalin otworzył posiedzenie, mówiąc, że sobie przypisujesz wszystkie zwycięstwa. Bzdura, żachnął się marszałek. Nie mnie to tłumacz. Podobno wszyscy, którzy brali udział w tej naradzie, poparli go. Uznali, że lekceważysz rolę i znaczenie najwyższego dowództwa. Czy rozumiesz, jakie to może mieć następstwa? To jakieś nieporozumienie. Wyjaśnię wszystko w czasie najbliższej rozmowy ze Stalinem. Żukow usiłował zachować spokój, ale widać było, że wiadomość z Moskwy zdenerwowała go. Georgiju, nie lekceważ tego ostrzeżenia, radził Telegin. Poza tym jest druga wiadomość, sądzę, że w bezpośrednim związku z pierwszą. Za kilka dni przyjeżdża do Berlina Abakumow. Zastępca Berii, Wiktor Abakumow, upewniał się Żukow. Tak, wicekomisarz spraw wewnętrznych, Wiktor Abakumow, potwierdził Telegin. Żukow sięgnął po słuchawkę. Połączcie mnie z towarzyszem, komisarzem Berią, polecił sekretarce. Wstał zza biurka i oczekując na połączenie zaczął nerwowo krążyć po gabinecie. Telegin nie odzywał się. Wiedział, dlaczego wiadomość o przyjeździe generała Abakumowa poruszyła Żukowem. Ten człowiek, stojąc w czasie wojny na czele kontrwywiadu SMIERSZ, zyskał sobie ponurą sławę bezwzględnego i okrutnego wykonawcy poleceń Stalina. Na Kremlu wiedziano, że podczas przesłuchań w swoim gabinecie w NKWD kazał rozkładać szmaty na dywanie, aby przesłuchiwany nie zaplamił krwią pięknego dywanu. Towarzysz Beria na linii, po chwili zameldowała sekretarka. Mówi marszałek Żukow. Towarzyszu Beria, tu na miejscu dowiaduje się, nie od was, że wysyłacie do mnie Abakumowa. Zamierzałem was powiadomić, że takie są polecenia Stalina. Jak dobrze wiecie, walka się zaostrza i musimy działać szybko. Jesteście przecież na najbardziej wysuniętej placówce. Nie musicie mi tłumaczyć, gdzie jestem. A na przyszłość bądźcie łaskawi informować, kogo przysyłacie na placówkę, za którą ja odpowiadam, powiedział dobitnie Żukow i odłożył słuchawkę. Meldujcie mi o wszystkich ruchach Abakumowa. A teraz wybacz, muszę trochę popracować. Telegin skinął głową i szybko wyszedł z gabinetu. Wiedział, że Żukow chciał pozostać sam, aby przemyśleć sytuację. Nie było cienia wątpliwości, że narada w Moskwie i przyjazd Abakumowa wiążą się bezpośrednio i zapewne chodziło o zebranie dowodów obciążających Żukowa. Abakumow natychmiast po przyjeździe zebrał oficerów NKWD pełniących służbę w Berlinie. Z naszych ustaleń w Moskwie wynika, że wrogowi udało się przeniknąć do szeregów naszego wojska, zaatakować i odnieść pewne sukcesy. Jednakże czujność towarzysza Stalina pozwoliła w odpowiednim momencie podjąć przeciwdziałanie. Skoro widzicie mnie tutaj, towarzysze, to znaczy, że sprawa jest bardzo poważna, a działanie wroga objęło nawet kręgi dowódcze naszych wojsk. Towarzyszu Pawlicki, jakie macie ustalenia? Wywołany oficer wstał. Oto lista oficerów, którzy w ostatnim okresie szczególnie często kontaktowali się z Anglikami i Amerykanami. Sądzimy, że wróg upatrzył w nich swoich współpracowników. Pawlicki położył na stole przed Abakumowem kartkę z nazwiskami sześciu oficerów. Jest to pierwsza grupa, a po przesłuchaniu uzyskamy następne nazwiska. A jakie przygotowania poczyniliście? Oficerowie z tej listy znajdują się pod stałym nadzorem. Jutro możemy ich aresztować. Bardzo dobrze. Wezmę w tym udział. Abakumow zakończył zebranie i udał się na bankiet powitalny na jego cześć, wydany przez szefa miejscowego oddziału NKWD. Następnego dnia sześciu oficerów niemalże równocześnie zostało aresztowanych. Masz, czytaj. Generał Wasilij Sokołowski, zastępca Żukowa, położył przed nim listę aresztowanych oficerów. Ci ludzie zostali dzisiaj rano aresztowani przez Abakumowa. Czy ty coś o tym wiesz? Mnie nawet nie raczyli poinformować. Żukow poczerwieniał na twarzy. Zerwał się z fotela, podszedł do drzwi sekretariatu. Dyżurny do mnie! Krzyknął. Weźmiesz dwóch żołnierzy i pojedziesz do kwatery generała Abakumowa. Powiesz, że ma przyjechać do mnie. Przerwał na moment. I przyjedziesz z nim, choćbyś miał przywieźć jego ścierwo. Tak jest, towarzyszu marszałku. Żołnierz odwrócił się i ruszył w stronę drzwi. Sokołowski patrzył na tę scenę ze zdumieniem. Dawno już nie widział tak wściekłego Żukowa. Zasalutował i oddalił się bez słowa. Towarzyszu generale, marszałek Żukow oczekuje was. Żołnierz stanął w drzwiach pokoju Abakumowa. A krótko mówiąc, mam rozkaz dowieźć was. Sami pójdziecie po dobremu, czy mam wykonać rozkaz? Abakumow patrzył zdziwiony na zwalistego lejtnanta, który trzymał rękę na otwartej kaburze pistoletu. Jego mina mówiła wszystko. Przy próbie odmowy wyjmie pistolet i zdzieli kolbą w głowę. Zarzucił bez słowa płaszcz i skierował się do wyjścia. Dwaj żołnierze, którzy stali za drzwiami, ruszyli za nimi, pozostając jednak dwa kroki z tyłu. Na Ubiance tak się więźniów prowadza, wybuchnął Abakumow, ale idący z boku lejtnant nawet nie odwrócił głowy. Widząc to, generał zdusił w sobie upokorzenie i wstyd i dał się bez oporu wepchnąć do łazika stojącego na podwórzu. Gdy wszedł do gabinetu Żukowa, opuściła go pewność, z jaką przybył do Berlina. Spotkanie ze starym frontowcem, bohaterem II wojny, onieśmieliło go.